Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska i Krzysztof Brąk.
Żaden chrześcijanin nie może być antysemitą, a podstawą dialogu teologicznego muszą być ludzkie relacje, wskazał papież przedstawicielom rzymskiej wspólnoty żydowskiej.
Musimy być zawsze czujni, by nie dać się oszukać diabłu, mówił papież na porannej mszy. Przypomniał, że Jezus przyszedł, by szatana pokonać. Franciszek wezwał jednak, by nie relatywizować obecności złego ducha, ale czuwać.
W Warszawie rozpoczął się dziedziniec dialogu, miejsce spotkań wierzących z niewierzącymi, wątpiącymi i agnostykami. Z kolei w Krakowie odbywa się konferencja poświęcona roli Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II.
Witamy Państwa 11 października i zapraszamy na serwis informacyjny.
Rzymska wspólnota żydowska, najstarsza w zachodniej Europie, bo obecna w wiecznym mieście bez przerwy od ponad 2000 lat, jest szczególnie bliska papieżowi. Franciszek zapewnił o tym jej delegację, którą przyjął dziś w Watykanie. Przypomniał, że z przedstawicielami tej wspólnoty spotkał się już na samym początku pontyfikatu, w tydzień po swym wyborze. Dzisiejsza wizyta wiąże się z przypadającym w przyszłą środę 70-leciem deportacji tutejszych Żydów przez nazistów.
Wspominać będziemy za kilka dni 70. rocznicę deportacji rzymskich Żydów. Upamiętnimy i będziemy się modlić za tak liczne niewinne ofiary ludzkiego barbarzyństwa i ich rodziny. Będzie to też okazja do stałego czuwania, by nie odżyły pod żadnym pretekstem formy nietolerancji i antysemityzmu w Rzymie i na całym świecie. Mówiłem to już niejednokrotnie i chciałbym teraz powtórzyć. Jest to sprzecznością samą w sobie, by chrześcijanin był antysemitą. Przecież jego korzenie są żydowskie. Chrześcijanin nie może być antysemitą. Antysemityzm trzeba wykluczyć z serca i z życia każdego człowieka, mężczyzny czy kobiety.
Franciszek nawiązał też do chrześcijańskiej pomocy dla Żydów prześladowanych przed 70 laty. Wspomniał przy tym wprost instytucje kościelne i wprawdzie nie wymieniając po imieniu ówczesnego papieża.
Wiemy, że liczne zgromadzenia zakonne, klasztory i same bazyliki papieskie, wyrażając wolę papieża, otworzyły swe podwoje na braterskie przyjęcie i że tak wielu chrześcijan udzieliło takiej pomocy, jaką mogły dać, małej czy wielkiej. W znacznej większości zapewne nie zdawali sobie sprawy z konieczności aktualizacji chrześcijańskiego rozumienia judaizmu i może niewiele wiedzieli o samym życiu społeczności żydowskiej. Mieli jednak odwagę, by zrobić to, co było wtedy słuszne – ochronić brata w niebezpieczeństwie. Chciałbym podkreślić ten aspekt, bo jeśli jest prawdą, że ważne jest pogłębiać z obu stron refleksję teologiczną przez dialog, to jest również prawdą, że istnieje dialog życiowy, dialog codziennego doświadczenia, który jest nie mniej zasadniczy. A nawet bez niego, bez prawdziwej, konkretnej kultury spotkania, prowadzącej do autentycznych relacji bez uprzedzeń i podejrzeń, na niewiele przydałby się wysiłek na polu intelektualnym. Tu także, jak lubię często podkreślać, lud Boży ma swoje wyczucie, intuicję drogi, jakiej chce dla niego Bóg. W tym przypadku drogi przyjaźni, bliskości, braterstwa.
Papież wspomniał też jako szczególną łaskę swe żydowskie kontakty w czasie, gdy był arcybiskupem stolicy Argentyny. Natomiast stojący na czele delegacji główny rabin Rzymu zaprosił go do odwiedzenia wzorem poprzedników rzymskiej synagogi.
Papież Franciszek przyjął na audiencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Martina Schulza. W rozmowie, która trwała pół godziny, poruszono m.in. kwestie ubóstwa, imigracji, przyszłości młodych ludzi, którzy nie mogą znaleźć pracy, a także miejsca w społeczeństwie ludzi starszych. Schulz zaprosił Ojca Świętego do złożenia wizyty w Parlamencie Europejskim w Strasburgu.
Niemiecki polityk stojący aktualnie na czele jednej z najważniejszych unijnych instytucji został przyjęty także przez kardynała sekretarza stanu i szefa watykańskiej dyplomacji. Po południu spotyka się z młodymi imigrantami w rzymskiej siedzibie wspólnoty świętego Idziego. Bierze też udział w debacie na temat ubóstwa i wykluczenia społecznego na papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz składa wizytę w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego.
Martin Schulz powiedział Radiu Watykańskiemu, że głos papieża Franciszka ma olbrzymi wpływ na to, co dzieje się dziś w świecie. Dlatego przewodniczący Parlamentu Europejskiego chciałby, żeby Ojciec Święty był gościem tej instytucji i skierował przesłanie do europosłów.
Dziś obchodzimy 25. rocznicę przemówienia Jana Pawła II do Parlamentu Europejskiego. Zostało ono wygłoszone 11 października 1988 roku. Dzisiaj przypada także 61. rocznica otwarcia obrad Soboru Watykańskiego II. Żyjemy w zmieniających się czasach. W roku 1962 były inne czasy. W 1988 roku też były inne czasy. To było na rok przed upadkiem żelaznej kurtyny. Żyjemy w zglobalizowanym świecie, gdzie Unia Europejska powinna odegrać kluczową rolę, by było więcej sprawiedliwości i więcej współpracy. Unia Europejska powinna być narzędziem do tworzenia bardziej sprawiedliwego i uczciwego świata, a miejscem, gdzie o tym się dyskutuje, jest Parlament Europejski. Stolica Apostolska i osobiście papież mają ogromny wpływ na przebieg światowej debaty o tym, jakich przemian potrzebujemy. I dlatego człowiek z tak ogromnym wpływem i znaczeniem powinien przemówić w miejscu, gdzie rozmawia się o roli Europy w tej debacie. To jest racja, dla której chcę przekonać papieża, by wygłosił przemówienie do Parlamentu Europejskiego.
Aktualności Radia Watykańskiego.
Musimy być zawsze czujni, by nie dać się oszukać diabłu, mówił papież na porannej mszy. Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, która ukazuje, jak Jezus wyrzucał złe duchy, Franciszek ostrzegał, by nie relatywizować prawdy o walce Chrystusa z diabłem i nie umniejszać jego zwycięstwa. Również w naszych czasach istnieje tendencja, by nie traktować tych scen zbyt poważnie, by w Jezusie widzieć co najwyżej uzdrowiciela.
Są księża, którzy czytając taki fragment Ewangelii mówią, ależ Jezus uzdrowił tu człowieka z choroby psychicznej, jakby nie czytali tego, co jest tu napisane. To prawda, że w tamtych czasach można było pomylić padaczkę z opętaniem, ale jest też prawdą, że diabeł istnieje. I my nie mamy prawa tego upraszczać, mówiąc, wszyscy oni nie byli opętani, a jedynie chorzy psychicznie. Nie, diabeł jest obecny na pierwszej stronie Pisma Świętego i Pismo Święte kończy się też obecnością diabła, zwycięstwem Boga nad diabłem.
Franciszek ostrzegł, że zwycięstwa Chrystusa nad złem nie można przyjmować tylko połowicznie. Jezus przyszedł, by pokonać diabła, wyzwolić nas z jego niewoli. W tej walce chodzi o wieczne zbawienie każdego z nas, przypomniał papież.
A my możemy zadać sobie pytanie, czy czuwam nad sobą, nad mym sercem, uczuciami, myślami? Czy strzegę skarbu łaski, obecności Ducha Świętego we mnie? A może pewny siebie niczym się nie przejmuje, wierząc, że wszystko będzie dobrze? Lecz jeśli ty nie czuwasz, przyjdzie silniejszy od ciebie. Czuwajmy. I zachowajmy trzy kryteria. Nie zaciemniajmy prawdy. Jezus walczy z diabłem. To pierwsze kryterium. A drugie, kto nie jest z Jezusem, jest przeciwko niemu. Nie ma postaw połowicznych. Trzecie kryterium to czuwanie nad własnym sercem, bo diabeł jest przebiegły. Nie został wyrzucony na zawsze. To stanie się dopiero ostatniego dnia. Prośmy Pana o łaskę poważnego traktowania tych spraw. On przyszedł, by walczyć o nasze zbawienie. Pokonał diabła. Bardzo proszę, nie targujmy się z diabłem. On chce wrócić, by nami zawładnąć. Nie relatywizujmy, lecz czuwajmy. I zawsze z Jezusem.
Kościół katolicki ma nową świętą. Papież Franciszek po przyjęciu relacji prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynała Angelo Amato zaliczył w poczet świętych Anieles Foligno. Jej kult liturgiczny rozciągnął na cały Kościół. Dotychczas ta włoska tercjarka, zmarła na początku XIV wieku wdowa, czczona była jako błogosławiona głównie w zakonach franciszkańskich. Jej pisma mistyczne przełożono na wiele języków, także na polski.
Ponadto Ojciec Święty upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych do promulgowania 7 dekretów. Jeden z nich dotyczy cudu przypisywanego wstawiennictwu włoskiej sługi Bożej, współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętego Karola, zmarłej w połowie zeszłego stulecia w Brazylii. Zatwierdzenie cudu otwiera drogę do beatyfikacji. Pozostałe dekrety wspomnianej dykasterii stwierdzają heroiczność cnót jednego błogosławionego i pięciorga sług Bożych.
Błogosławiony Amato Ronconi żył w XIII wieku. Założył na północy Włoch szpital przytułek dla pielgrzymów, istniejący do dziś jako dom starców. Kult tego błogosławionego został zatwierdzony w XVIII wieku, ale nie było do tego wymagane stwierdzenie heroiczności cnót potrzebne do ewentualnej kanonizacji.
Dalsze dekrety dotyczą trojga założyciela żeńskich zgromadzeń zakonnych, mianowicie włoskiego biskupa, Kanadyjki i Hinduski, a poza tym włoskiej zakonnicy i świeckiego Włocha, który był ojcem rodziny. Ten ostatni to sługa Boży Attilio Luciano Giordani. Należał do Stowarzyszenia Świeckich Współpracowników Salezjańskich, a zmarł przed 40 laty w Brazylii.
A Fra Martinelli, 78-letnia świecka misjonarka, zmarła w Nigerii na skutek poważnych obrażeń będących skutkiem napadu na jej mieszkanie. Zdarzenie miało miejsce 26 września w Ogwashi Uku. Od tego momentu kobieta pozostawała nieprzytomna.
Pochodzącą z Bresci we Włoszech Afrę Martinelli znaleźli nad ranem jej najbliżsi współpracownicy z Centro Regina Mundi. Kobieta leżała w kałuży krwi z głębokimi ranami zadanymi maczetą w szyję. Mimo natychmiast udzielonej pomocy, ranna nie odzyskała już świadomości.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
W Warszawie rozpoczął się dziedziniec dialogu, miejsce spotkań wierzących z niewierzącymi, wątpiącymi czy agnostykami. Trzon wydarzenia stanowią 3 duże debaty poświęcone relacji wiary do nauki, kultury i społeczeństwa. Pierwsza z dyskusji już za nami. Jak mówił otwierając debatę kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Kultury, wiara i nauka nie są od siebie radykalnie oddzielone. My, teolodzy, interesujemy się człowiekiem, światem, istotą, istnieniem i tym także interesuje się nauka, czyli przedmiot jest ten sam, ale oczywiście postrzegany jest z różnych perspektyw, punkt widzenia jest odmienny. Debaty to jednak nie wszystkie elementy dziedzińca dialogu. Przygotowano bowiem koncerty, happeningi czy projekcje filmowe. Jest także czas na modlitwę. W Krakowie odbywa się 2-dniowa międzynarodowa konferencja poświęcona roli i działaniom Stolicy Apostolskiej na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II. Jedną z uczestniczek konferencji jest była ambasador Rzeczypospolitej Polskiej przy Watykanie, Hanna Suchocka. Jej zdaniem w czasie pontyfikatu błogosławionego Jana Pawła II znacznie zmieniła się obecność i aktywność Watykanu na arenie międzynarodowej.
Ja zawsze podkreślam we wszystkich moich wystąpieniach, że Jan Paweł II słowa pastoralne, nauczanie pastoralne przeniósł na poziom międzynarodowy, na poziom, możemy nawet powiedzieć, takiej polityki międzynarodowej i nadał tym słowom zupełnie inne znaczenie. Znaczenie, którym posługują się politycy, ale ono w nauczaniu Jana Pawła II miało głęboki sens pastoralny.
Organizatorami konferencji są Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.